Udało się w analogowych czasach zwykłym mawiać często, że po drugiej stronie kabla, ale po drugiej stronie jakiejś tam przestrzeni. Radku, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Naszym gościem jest Radek Skubaja, zwany Skubasem. Jak zapowiadałem naszą rozmowę dziś w południe w radio, to miałem kłopot, bo w tym momencie coś mi się tak w głowie kołatało, patrząc na okładkę, i byłem zakłopotany. Jastrząb to czy sokół? Ale już teraz wiem, że jastrząb. Gdzieś tak w podziękowaniach są podziękowania dla sokolników, ale sokolnicy to też tacy ludzie, którzy zajmują się również jastrzębami, prawda? Weź takiego dorosłego ornitologa jak ja wyprowadź z błędu, dobrze mówię?
Również orłami i w...
drapieżnymi ptakami.
Tak, drapieżnymi ptakami, jak agaja na przykład, sowy, wszelkie drapieżne ptactwo.
Powiedz, to jakiś to symbol? No bo z pewnością jakieś jest przesłanie, że zdecydowałeś się umieścić jastrzębia na okładce swojej drugiej płyty.
Jest to pewnego rodzaju symbol. Symbol takiej równowagi we wszechświecie. Taki nasz anioł i sędzia. Tak sobie to wymyśliłem i chciałem to przedstawić po prostu obrazowo też w utworze tytułowym.
Którego później posłuchamy, ale to takim symbolem jest każdy ptak drapieżny, czy właśnie jastrząb, czy to bezpośrednio?
Właśnie jastrząb, bo jastrzębie mają bardzo, bardzo ciekawe zwyczaje i jest to jeden z nielicznych w ogóle ptaków, czy też zwierząt na ziemi, które po prostu zachowują monogamię. To jest ciekawe. Także każdy sobie może zinterpretować to, jak chce. Natomiast wydało mi się to bardzo ciekawe.
Ja, przygotowując się do tej rozmowy z tobą, przeczytałem, bo czytuję często takie pismo miesięczne Zwierciadło. Co często, wiesz, moi koledzy na przykład się dziwią, nie? Mówiąc, czytujesz pismo dla bab? No tak, czytuję, bo znajduję naprawdę wiele interesujących rzeczy tam dla siebie i ten wywiad również moim zdaniem jest interesujący. Tam w tym wywiadzie opowiadasz właśnie taką historię związaną z tym twoim psem i tam jest kruk, czy też wrona, która, czy też gawron, który gdzieś tam śledzi tego twojego pieska, tak?
Dokładnie.
To też jakaś taka dziwna historia.
No dziwna. Dała mi do myślenia. To było akurat w trakcie robienia płyty i to też jakby dołożyło swoje dwa grosze do tego konceptu. Także może był to gawron, a nie jastrząb. Chociaż jastrzębie też przestrzenie miejskie zamieszkują, na przykład w Ameryce Północnej.
W Nowym Jorku chyba ich jest dużo, przepraszam, ci wchodzę słowo, prawda?
Tak, jak najbardziej. A swoją drogą to ja jakoś, może jestem zniewieściały, nie wiem, ale nigdy w życiu nie traktowałem zwierciadła jako typowego kobiecego pisma. To tak samo jak kobiety mogą czytać CHM.
No, na samym początku, we wstępie, to są też twoje słowa, mówisz, że sport jest mężczyzną, a muzyka jest kobietą. No i rzeczywiście, jeśli mielibyśmy się jakby przyjrzeć z punktu widzenia językowego, to tak jest. Ale powiem ci, że tak od siebie. Ja jestem takim gościem, który gdzieś tam, jak był bardzo, bardzo młody, to wychowywał się na takiej mocnej muzyce. Bardzo mocnej. Ta miłość do tej muzyki mi została, ale z drugiej strony, mówię naprawdę szczerze, to, co ty robisz, bardzo na mnie działa. Strasznie... Nie, złe słowo. Jest to coś takiego, co bardzo się zatapiam, słuchając ciebie. Powiem ci jeszcze jedną taką rzecz, że dzisiaj jak wróciłem do domu, patrzę, co w odtwarzaczu kompaktowym. Moja żona się zaraziła bardzo tą muzyką, co mnie bardzo cieszy. Ale do czego zmierzam? Myślę, że mimo to, że Mówisz, że muzyka jest kobietą, to myślę, że działasz na obie płcie tym swoją twórczością.
Znaczy, to była tylko pewnego rodzaju przenośnia. Ja w ogóle zawsze lubiłem sport i jakiś tam starałem się uprawiać, więc absolutnie nie chciałem wyrazić tym zdaniem negacji kultury fizycznej. Chodzi mi o pewne podejście do rywalizacji, chociaż w muzyce jak najbardziej też to pojęcie występuje. Przecież są listy przebojów, są listy sprzedaży płyt i tak dalej, i tak dalej. I można powiedzieć, że jest to też rodzaj wyścig, pewnego rodzaju. Natomiast ta nisza w muzyce, no chyba, żeby porównać czwartą ligę muzyczną do czwartej ligi, na przykład w piłce nożnej, no to wtedy bym musiał swoją tezę obalić. Natomiast ta rywalizacja i te zwycięstwo w punktach w muzyce moim zdaniem ma zupełnie inny wydźwięk. I ktoś może zwyciężyć jakby na liście przebojów i jeśli chodzi o światową produkcję i teledysk no wszystko, a ktoś może nagrać płytę w garażu totalnie obskurną, czy tak jak na przykład Emilian nagrał ostatnią płytę takiej a la budce telefonicznej do nagrywania winyli, w tym kontekście nie ma tutaj wygranych i przegranych, jakby, no jest dla każdego miejsce, a w sporcie trochę jest bardziej to zero-jedynkowo, że po prostu no trzeba komuś dowalić, bo inaczej ciebie nie ma, no. Dosłownie tak.
Ale ty masz wrażenie, że bierzesz udział w takim wyścigu, tym show biznesowym wyścigu muzycznym?
Nie, no właśnie na szczęście nie. No mam wyścig w tym momencie pod tytułem Trasa Koncertowa i to jest jakby no, każde wyjście na ring po prostu dla mnie i to jest wyzwanie i to jest takie przyjemne, bo bierzesz ze swoim, a nie z cudzym, więc to jest dla mnie jakiś taki wyznacznik, no, że jest publiczność, no a jak za rok będzie o 50 osób mniej, czy to będzie znaczyło, że mam zagrać gorszy koncert? Absolutnie nie. Wiem, skąd pochodzę.
Ja często młodym ludziom mówię, którzy odbierają w ten sposób właśnie muzykę, patrząc na listy sprzedanych płyt, na listy przebojów, to staram się jako ten już no, wiekowy facet mówić, że słuchajcie, to nie są wyścigi, to nie jest sport i to, co ty mówisz, to nie chodzi o to, żeby... To wcale nie jest tak, że ten, który sprzedaje najwięcej płyt...
Weźmy domowe melodie na przykład, jako bardzo dobry przykład. W zestawieniu z zawodowymi muzykami, którzy po prostu nagrywają, mogą nagrywać z najlepszymi. Przecież to zupełnie się mierzy w innym wymiarze, a domowe melodie wypełniają salę. A zespoły tych gości wątpię.
Ja po raz drugi, czy po raz trzeci w tym momencie jeszcze przypomnę słowa lidera polskiego zespołu Ryba and the Witches, który powiedział bardzo, bardzo taką rzecz, którą, jak powiedziałem dwóm innym artystom, oni zgodzili się z tym, bo on powiedział tak, że muzyka według niego dzieli się na muzykę do konsumowania i do słuchania. On stara się robić tę drugą. I myślę, że ty też, jeśli już mielibyśmy gdzieś tam szufladkować, czy umieszczać w jakimś szeregu, to ciebie bym zakwalifikował do tego drugiego grona artystów.
Bardzo jest mi miło to słuchać. Aczkolwiek granie do kotleta nie jest mi wcale obce.
Tak, tylko wiesz, jemu chodziło o no, tak w przenośni muzykę do konsumowania, bo często widział, czy też jest świadkiem tego, jak ludzie, no dzisiaj często można spotkać się z konsumpcją muzyki, co przed laty było raczej rzadko spotykane.
No i też jest coś takiego jak muzyka użytkowa. Mhm. Chociażby nawet muzyka klubowa.
Zgadza się.
Można to było wymieniać.
Radku, to proponuję teraz, zrobimy pauzę w naszej rozmowie i przeniesiemy się na plac Zbawiciela. Chyba, że chciałbyś odnośnie tego utworu coś jeszcze przed jego wyemitowaniem powiedzieć.
To może w takim razie na odwrót, może po utworze.
Dobrze. Słuchamy.
śpię. A w głowę nie uwiera ich pamięta treść. W prawym bucie wciąż grudzień, a w lewym maj. Nie wciąga mnie afera, o co jest ten strajk, to świra.
Słuchamy muzyki od samego początku dziś, muzyki z Kubasa, który jest naszym gościem i specjalnie dla was, drodzy państwo, w trochę ekstremalnych warunkach rozmawia, ale to nie będziemy tego tematu rozwijać. Natomiast my będziemy słuchać, a Kubas miał coś powiedzieć o Placu Zbawiciela, czyli o utworze, którego przed chwilą wysłaliśmy.
Miałem ciekawą sytuację ostatnio, bo pewien z fanów, mi się wydaje, że jest to fan, bo często na Facebooku gdzieś tam się udzielał, polubywał, czy polubiał, czy lubiał po prostu, lubił to, co tam wyczyniam. I właśnie napisał taką wiadomość, że dlaczego taki utwór popełniłeś i że przez niego mam blokadę do całości swojej twórczości. Bardzo to było ciekawe, bo ten utwór jest jednym z moich ulubionych utworów i pamiętam też okoliczności jego napisania. Pomysł powstał... Może po prostu ten przekaz nie jest do końca taki jasny, rozszyfrowywalny dla wszystkich. Może na przykład ty powiesz, to ten utwór dla ciebie, o czym on jest po prostu.
No tak, jakby ktoś nie słyszał, no to Plac Zbawiciela dla mieszkańców Warszawy kojarzy się jednoznacznie, prawda? No ktoś to oglądał, bo jest film też głośny, film Plac Zbawiciela, także ktoś to nie znałby tekstu, no mógłby mieć takie skojarzenia.
No tak, ale też jest utwór Rejs i też utwór Wątpliwość, to też są tytuły filmu.
Rzeczywiście.
To jakby nie było zamierzone. No, Lino Skoczek też tytuł gdzieś tam wcześniej chyba bodajże u Andrzeja Zauchy funkcjonował, także to W tą stronę bym nie szedł, po prostu jest to historia człowieka bezdomnego, który podczas tych wszystkich afer i strajków zbierał sobie normalnie puszki i miał kompletnie, jakby to powiedzieć tak nieelegancko, wywalone na to, za czym ci ludzie tak biegną, o co oni się kłócą, o jaką w ogóle tęczę i że pewien dystans i spokój i beztroskość tak naprawdę wbrew pozorom tych ludzi wobec głupoty, która się odbywa dosyć często w naszym kraju, jest imponująca. I jest to utwór takiego lekko ducha, który po prostu jest w samym centrum tej zawieruchy i on naprawdę nie wie, o co chodzi, bo ma zupełnie inne problemy na głowie. I to jest jego zaleta w tym utworze. I to jest o tym jest ten utwór. Być może jakby kolega z Facebooka na przykład to tak rozszyfrował, wiedziałby. No ale ma też prawo do swojej opinii.
Śpiewasz o, śpiewasz o bardzo różnych rzeczach. Chciałem cię spytać, Radku, czym dla ciebie jest śpiewanie w ogóle?
Znaczy, ja się tak nigdy się nie czułem takim wokalistą sensu stricto. Udzielałem się w DJ-skich projektach, gdzie robiłem różne rzeczy z wokalem. Był też epizod związany z muzyką jazzową, gdzie na przykład używanie głosu było możliwością do improwizacji. Używałem głosu trochę jak instrumentu też, więc tym dla mnie było śpiewanie. Natomiast tak naprawdę śpiewanie dla mnie zaczęło się w pewnym sensie od pierwszej płyty, bo większość utworów była po polsku, wcześniej śpiewałem dużo utworów w języku angielskim, druga płyta jest cała w języku polskim i zmieniło się po prostu moje podejście do śpiewania, że nie muszę śpiewać często, wystarczy, że rzadko, ale konkretnie i o czymś, co jest dla mnie ważne. I tak to na dziś dzień traktuję.
Twoja droga jest jakby od właściwego słowa. W każdym razie zmierzasz w kierunku analogowym. I takiego człowieka, takiego zwykłego fana muzyki, nie znającego nut jak ja, bardzo, no, mnie to bardzo cieszy, bo uważam, że zresztą teraz widzi się nawrót do nagrywania na żywo, do używania żywych instrumentów, do jakby historia muzyki kolejne koło zatoczyła i nas dzieli, bo ty masz 33 lata, tak? To ja mam te 16 lat więcej i cieszę się, że jakiś tam człowiek ode mnie pół pokolenia młodszy zmierza w tym kierunku analogowym, bo ja na takiej muzyce analogowej się wychowałem i dzisiaj mam tą satysfakcję i radość, że młodzi wracają do tego, co się działo w latach 50., 60., do tego sposobu nagrywania płyt, czyli gdzieś u ciebie. To myślisz, że to przyszło z wiekiem?
Do końca tak tego bym nie nazwał, bo jednak ja używam przecież komputera i też jak wspominałem, byłem związany ze sceną klubową, konkretnie ze sceną drum and bassową. Akurat ten gatunek w Łodzi jest, nie wiem, czy w tej chwili, ale...
Był bardzo popularny.
Był obecny i konkretnie nie ma nic wspólnego z analogowym ani graniem, ani nagrywaniem, a mam do tego jakąś dużą dozę miłości, więc ja nie patrzę tak. Dla mnie muzyka to jest muzyka. Albo robisz mi dobrze, albo nie. Ja mam takie dwa kryteria. Po prostu. Mhm. Więc może kiedyś w przyszłości jakaś elektroniczna płyta. Chociaż jeszcze jest tyle do zagrania na tej gitarze akustycznej, że nie chcę się z nią tak szybko rozstawać prawdopodobnie.
No, w tym wspomnianym wywiadzie w Zwierciadle powiedziałeś, chciałbym kiedyś nagrać płytę w Rogalowie analogowym.
A tak, owszem.
W Kazimierzu Dolnym, tak? To jest gdzieś pod Kazimierzem Dolnym.
Mam nadzieję, że na pewno coś nagram w tym studio, bo byłem bardzo, jest tam fajny klimat, jest świetny sprzęt i mam nadzieję, że to kiedyś nastąpi z moim projektem albo jakimś innym. Kto wie.
Powiedz mi jeszcze, o dwie rzeczy chciałem cię spytać. Pierwszą z nich jest to, czy uważasz, że artysta może zrobić rzecz, która wstrząśnie, poruszy słuchaczy wtedy, kiedy jest mu dobrze, kiedy jest po prostu napełniony tylko szczęściem, czy też, żeby ludźmi wstrząsnąć, trzeba być, znaczy musi cię coś boleć, musi cię coś uwierać. Mówię to dlatego, bo kiedyś jeden z artystów powiedział, że nie da się stworzyć rzeczy takiej, która wstrząśnie publicznością, kiedy jest ci po prostu dobrze, kiedy jesteś szczęśliwy.
To pytanie słyszałem wiele razy i to właśnie niekoniecznie od dziennikarzy, tylko też z moich, powiedzmy, kolegów i koleżanek. I nie chciałbym, żeby w przypadku muzyki było tak jak z wiadomościami, na przykład, że bad news is good news. Że coś, co jest, gdzie jest dramat, gdzie jest jakiś smutek, jakaś tragedia, bardziej dodaje nam w życiu takiej pikanterii, którą uzyskujemy na przykład oglądając horror. Teraz mówię też bardzo tak obrazowo, ale wydaje mi się, że z muzyką też trochę tak jest, ponieważ po muzykę, szczególnie po muzykę z tekstem, najczęściej sięgamy w sensie niekoniecznie ludzie, którzy zajmują się robieniem muzyki, tylko my wszyscy, słuchacze muzyki, że sięgamy po prostu po utwór, w którym możemy wyżyć się ze swojego smutku albo wyżyć swój smutek. Ja oczywiście też mierzę swoją miarką i mówię, jak ja mam, co mi na przykład robi dobrze w takich chwilach, więc to jest bardzo osobista sprawa, bo być może są ludzie, którzy jak mają doła, to słuchają disco polo i nagle im przechodzi handra i zaczynają przejść do przodu i nie wiem, no, orać pole, cokolwiek. Także to jest chyba kwestia indywidualna.
Pytałem cię, czym jest dla ciebie śpiewanie. Naszą rozmowę chciałem zakończyć pytaniem dotyczącym koncertów. Czym jest dla ciebie granie swojej muzyki na żywo dla ludzi?
No przede wszystkim kontaktem z ludźmi. Kontaktem z ludźmi na scenie przede wszystkim, czyli z moimi kolegami wspaniałymi, z którymi gram od początku i już wydaje mi się, że zdążyliśmy się całkiem nieźle zgrać i też przetrzeć. No i to jakby ta podstawa stąd wynika ta energia, nie tylko z moich piosenek, które wydaje mi się, że są przez nich dobrze odbierane, czy też grane nawet. No i oczywiście publiczność, której na szczęście coraz więcej. Z tego co wiem, bilety na czwartkowy koncert sprzedały się już całkiem nieźle, więc bardzo mnie to cieszy. No i im więcej ludzi, którzy wiedzą, po co przyszli na koncert Kubasa, tym fajniejszy koncert, bo jednak ta energia gdzieś się zwraca, jeśli nam się oczywiście uda zagrać dobrze albo bardzo dobrze.
To w tym momencie przypominamy, że 4 grudnia Skubas zagrał w łódzkiej scenografii. Mamy dzięki uprzejmości organizatorów zaproszenia dla Państwa. Proszę w tej sprawie pisać. m.kieszkowski@radiolot.pl. A ja bardzo chciałbym podziękować za poświęcony nam czas Skubasowi. No i powiedzieć do zobaczenia. Bardzo ci dziękujemy.
Ja też bardzo dziękuję za miłą rozmowę i mam nadzieję, że spotkamy się w czwartek.
Też mam taką nadzieję. Zapraszamy na koncert. Radku, bardzo dziękuję. No i teraz tytułowe nagranie z twojej drugiej płyty.
Wrzask. Dobranoc, dziękuję.
Dobranoc.